Historia, którą opowiem Wam w dzisiejszym odcinku, zaczyna się dopiero po czołówce. Dlatego wszystkich niecierpliwych odsyłam od razu do miejsca po intro. Ale wszystkich tych, którzy chcą usłyszeć ode mnie parę słów, zachęcam do słuchania od samego początku. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest 17 sierpnia. To oznacza, że kilka dni temu wzięłam ślub. Jestem dzisiaj już żoną i moje nazwisko jest trochę dłuższe. Nazywam się od dzisiaj, znaczy nie od dzisiaj, ale od paru dni, Mazur Kudelska. Ostatni czas był dla mnie bardzo, bardzo intensywny i nie tylko z powodu zmiany stanu cywilnego, ze zmiany nazwiska, z organizacji takiego przedsięwzięcia, jakim jest zaproszenie najbliższych osób, przetransportowanie ich na drugi koniec Polski i zorganizowanie przyjęcia, ponieważ było to dość przyjemną odskocznią. Ale przede wszystkim bardzo dużo pracy miałam wokół książki i tego, co się z nią działo. Co prawda książka została napisana, ale samo wydanie i premiera jest dość czasochłonnym, pracochłonnym i angażującym wydarzeniem. Stąd też chciałam Was może nawet nie przeprosić, bo nie mam poczucia winy, że odcinki piątego ukazywały się w ostatnim czasie trochę rzadziej. Zresztą uprzedzałam Was o tym i też dziękuję Wam za wyrozumiałość. I wiem, że brak tego odcinka też byście mi wybaczyli, ale stwierdziłam, że jednak ponadmiesięczna nieobecność nie jest w moim stylu i nie chcę Was tak długo zostawiać samych. Dlatego dzisiaj usłyszycie ode mnie odcinek. Chciałam Wam bardzo podziękować za przyjęcie książki, tak ciepłe i tak wspaniałe. Jest na tyle wspaniałe, że za moment będziemy dodrukowywać drugi nakład, ponieważ ten sprzedaje się bardzo szybko i im więcej osób dowiaduje się o książce, tym więcej chce ją przeczytać. I dla wszystkich tych, którzy przeczytali książkę oraz tych, którzy mają taki zamiar, to tylko powiem, że właśnie w ciągu ostatnich kilku dni nastąpił bardzo przyjemny epilog do pierwszego rozdziału. Mianowicie nastąpiło spotkanie po latach właśnie z okazji mojego ślubu i tych wszystkich rzeczy, które były z nim związane zupełnie niezależnie ode mnie, to znaczy zrobiono mi olbrzymią niespodziankę, także jeżeli ktoś jest ciekawy, o co chodzi, to zachęcam. I chciałam też tak hurtowo trochę odpowiedzieć na wiadomości, które się pojawiają i one mnie czasami bardzo smucą i pomyślałam sobie, że zmienię trochę strategię i nie będę nie odpisywać albo nie komentować takich rzeczy, ale dostaję takie wiadomości, że Justyna już porzuciła piąte, że już nie będzie nowych odcinków, że teraz się koncentruje na innych rzeczach, że po programie w telewizji to po prostu już w ogóle wszystko upadło. To nie jest prawda. Po prostu jest tak, że nie sądziłam, jak wiele czasu i energii trzeba spożytkować na projekty, które też mnie bardzo interesują. Książka zawsze była moim marzeniem i jest czymś bardzo ważnym w moim życiu, co nie znaczy, że kiedy książka wychodzi, to nagle piąte przestaje mieć dla mnie znaczenie. Jestem jedna, nie jestem w stanie się rozmnożyć i po prostu czasami muszę kłaść nacisk na inne sfery tej, powiedzmy, działalności zawodowej. Zresztą, jeżeli zauważycie, to odcinków innych podcastów również ostatnio było mało, więc to nie jest tak, że coś jest dla mnie ważniejsze lub nie. Po prostu na ten moment skupiałam się na książce, a nie na podcastach. No i druga taka kwestia dotycząca wypalenia się. Nie wypaliłam się. Po prostu część historii jest Wam świetnie znana też z innych podcastów kryminalnych, ponieważ twórców jest coraz więcej. Zapotrzebowanie na treści True Crime jest olbrzymie, co nas tylko bardzo cieszy jako wszystkich twórców. I piąte już nie ma kilku miesięcy, nie ma efektu świeżości, więc rozumiem to, że mogę się w jakiś sposób przejeść, znudzić i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że dalej kryminalne historie to moja wielka pasja i to jest coś, co mnie bardzo interesuje i to jest taka główna oś mojej działalności, więc nie bójcie się, odcinki będą, ja się nie wypalam, nigdzie nie idę, A tak trochę też tłumacząc wam, że program telewizyjny mi nie pochłonął tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Więc zdjęcia do programu trwały 3 dni i te 3 dni w całym roku nie są w stanie jakby zmienić mojego podejścia do podcastu. Więc tyle chciałam wam dzisiaj powiedzieć od siebie, korzystając z momentu przełomowego w moim życiu na wskroś. I trochę chciałam wam wyjaśnić, więc spokojnie, nic się ze mną nie dzieje. Trzeba było tylko troszkę na mnie poczekać. A teraz zapraszam was do wysłuchania odcinka. Historię, którą dzisiaj wam opowiem, znam od wielu lat. Najpierw znałam ją z jakichś przekazów w prasie, potem obejrzałam różne materiały reporterskie. Potem trafiłam na książkę Wojciecha Kuczoka pod tytułem Czarna. I ta książka mnie zmiażdżyła. Mowa o sprawie z Czarnej Białostockiej. Dzisiaj też z niemałą tremą podchodzę do opowiedzenia tej historii, ponieważ wydaje mi się, że ona jest tak bardzo wielowątkowa i tak głęboka, że oddanie wszystkich niuansów z życia jej bohaterów jest niezwykle trudne i kilkadziesiąt minut to trochę za mało. Niemniej spróbuję wam opowiedzieć dzisiaj tę historię, która wstrząsnęła nie tylko Czarną Białostocką, ale też całą Polską, ponieważ w tym dramacie, który dotyczy właściwie 3 osób, ginie ktoś zupełnie niewinny. 4. niewinna osoba. Przenieśmy się do lat 90., kiedy to Mariola Myszkiewicz ma 38 lat. Jest nauczycielką nauczania początkowego w szkole podstawowej numer 2 w Czarnej Białostockiej. Mariola jest osobą niezwykłą, ona rzuca się w oczy od samego początku. Mimo że ma już prawie 40 lat, wygląda bardzo młodo, świeżo, wręcz ma urodę modelki. Jest szczupła, wysoka, ma aż 178 cm wzrostu. Uważana jest za niezwykle atrakcyjną kobietę, ale przede wszystkim jest bardzo dobrą nauczycielką. I nawet jej uczniowie w plebiscytach wybierali ją na najmilszą lub najfajniejszą nauczycielkę w szkole. Mieszka w Czarnej Białostockiej, w mieszkaniu przy ulicy Żeromskiego. Zanim została nauczycielką, uczyła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Tam studiowała, chciała zostać nauczycielką. Zresztą zawsze swoją przyszłość wiązała z większym miastem. Chciała wyjechać z tej małej miejscowości, zacząć swoje nowe życie z dala od domu, z dala od takich typowo małomiasteczkowych społeczności. Ale coś poszło nie tak i na późniejszą część swojego życia Mariola postanowiła wybrać znowu Czarną Białostocką. Możemy to traktować nieco jako porażkę, ponieważ Mariola chyba nie była z tego zadowolona. Tym bardziej, że jako córka dyrektora szkoły, byłego dyrektora szkoły i nauczycielki, którzy również byli bardzo znanymi postaciami w Czarnej Białostockiej, bardzo cenionymi i uważanymi za autorytety w wielu sprawach, Mariola mogła czuć się gorzej. Ten powrót do Czarnej Białostockiej trudno jednak traktować jako porażkę, ponieważ Mariola jest niezwykle ambitna. Mocno angażuje się i oddaje swojej pracy, pogłębia swoje kwalifikacje, zapisuje się na różnego rodzaju kursy, studia podyplomowe. Angażuje się też w życie szkoły. Co więcej, zna kilka języków obcych i w 1997 roku jej staż pracy wynosi aż 17 lat. Jakie dzieci uczy Mariola? Uczy w klasach 1-3. Więc wiemy tylko tyle, jak bardzo uczniowie muszą być z nią zżyci. Jest to nauczanie początkowe. Każdy chyba z nas do dziś pamięta swoje nauczycielki z tych lat. To są osoby, które nie tylko są nauczycielkami, ale też przewodniczkami, trochę drugim rodzicem, który wprowadza nas w życie, uczy pisać, czytać, uczy pierwszych działań matematycznych. Więc była to bardzo ważna postać. W 1997 roku Mariola, skoncentrowana dotychczas wyłącznie na swoich uczniach i życiu szkoły podstawowej, poznaje mężczyznę, który zmienia jej życie. Dotychczas Mariola była samotna. Podczas zajęć sportowych w szkole, w tej samej, w której uczy, Mariola poznaje Jerzego Popławskiego, przedsiębiorcę z Czarnej Białostockiej, właściciela tartaku. Ale przede wszystkim Jerzy Popławski jest ojcem ucznia Marioli, 7-letniego Piotrka. Jerzy jest zaangażowany w życie szkoły, w życie swojego synka, ponieważ jest także przedstawicielem Rady Rodziców. Oprócz tego, że prowadzi tartak, to jest także znanym przedsiębiorcą w Czarnej Białostockiej. Jest przystojny i wcale nie jest zamknięty na uroki młodej i wolnej nauczycielki swojego syna. Nie do końca wiemy, jak zaczyna się ta pierwsza wymiana jakiejś uprzejmości między Mariolą a Jerzym, ale bardzo szybko między tymi ludźmi dochodzi do wybuchu uczuć, przynajmniej ze strony Marioli. A Jerzy, mimo tego, że ma żonę, małego synka oraz dwie dorosłe córki, wdaje się w romans z nauczycielką. Możliwe, że to tak zwany kryzys wieku średniego. Być może Jerzy, który dotychczas był bardzo oddany rodzinie, i to też taka bardzo znacząca chwila w jego życiu, ponieważ córki już były pełnoletnie, a Piotr był taką niespodzianką na ich już prawie końcówce rodzicielstwa takiego, gdzie musieli się opiekować swoimi dziećmi. Trafił się mały Piotr, pierwszy wyczekany syn, na punkcie którego Jerzy miał kompletnego hopla. Był niesamowicie oddanym rodzicem, angażował się w wychowywanie synka. W związku z tym priorytetem Jerzego było stworzenie jak najlepszych warunków dla małego synka w małżeństwie. I mimo właśnie tego oddania rodzinie, Jerzy wdał się w romans. Ale od początku było wiadomo, zresztą mówił to Marioli, że nie zostawi swojej żony właśnie dlatego, żeby nie pozbawiać Piotra pełnej rodziny, mamy, taty, kompletnego domu. Nie znaczy to jednak, że zwodzi Mariolę. Jest zaangażowany w nowy związek. Mówi Marioli, że jest wyjątkowa, że ją kocha, że kiedyś zostawi dla niej żonę, z którą od dłuższego czasu nie potrafi się porozumieć i jedyne, co go z nią łączy, to właśnie syn. Opowiada często Marioli, jak bardzo zależy mu na wychowaniu właśnie tego jedynego syna, jak bardzo go kocha. Mariola też jest przejęta tą relacją, ponieważ wie, że Piotr jest taką naprawdę najważniejszą, absolutnie bezkonkurencyjną postacią w życiu Jerzego. Ten romans przez jakiś czas udaje się utrzymać w tajemnicy. Para spotyka się po kryjomu, wyjeżdżają na jakieś krótkie wyjazdy, spotykają się w różnego rodzaju hotelach, ale nie ma co ukrywać. Czarna Białostocka to bardzo mała miejscowość, w związku z tym bardzo szybko ktoś coś gdzieś widział, powiedział dalej. Szybko wieść o miłości nauczycielki i żona tego przedsiębiorcy się roznosi. I o romansie dowiaduje się zarówno rodzina Jerzego, jak i Marioli. I w Czarnej Białostockiej robi się głośno. To po prostu najbardziej gorący temat na językach wszystkich ludzi. Ludzie komentują ten związek Marioli i Jerzego bardzo negatywnie. I jak łatwo się domyślić, najbardziej obrywa się Marioli, ponieważ starszy mężczyzna, czy starszy, no, w sile wieku, powiedzmy 40-parolatek, który ma pełną rodzinę, jest przedsiębiorcą, można uznać, że czasami może zbłądzić, kryzys wieku średniego, romans, no mężczyźni tak mają. Ale młoda, samotna kobieta, nauczycielka, która wdaje się w romans z żonatym mężczyzną, ojcem swojego ucznia, zasługuje według takiej społeczności na największe potępienie. O ile Jerzemu zaczyna to bardzo przeszkadzać, to Mariola jest tak zaangażowana w tę miłość, że nie zwraca uwagi na nic. Jest pochłonięta tą miłością i wierzy, że w końcu Jerzy dojrzeje do tej decyzji o odejściu od żony i że będą mogli być razem. Niestety taki plan na ten związek ma tylko Mariola, która ponosi największą cenę tego romansu. Na jej bloku pojawiają się ohydne napisy, wysprajowane wulgaryzmy na jej temat. Pod szkołą się takie rzeczy pojawiają, w okolicach domu jej rodziców. Mariola jest naprawdę napiętnowana i znienawidzona. Zaczyna być taką najbardziej złą postacią w całej Czarnej Białostockiej. Rodzice Marioli bardzo to przeżywają, ponieważ także cierpi na tym ich reputacja. Mówimy o małej miejscowości, w której te układy i kontakty międzyludzkie są bardzo ważne. Jakby to jest całe życie takiej miejscowości, jaką jest Czarna Białostocka. I wszyscy żyją tym romansem. I do zerwania z Jerzym najbardziej namawia Mariolę jej matka, która prosi, żeby to zakończyła, ponieważ ludzie wyrażają się na jej temat tak niepochlebnie, że rodzice tego nie mogą słuchać, a poza tym właśnie oni przestają być gdzieś zapraszani, ktoś tam nie mówi im dzień dobry, krzywo na nich patrzy. Ale Mariola buntuje się i absolutnie nie ma zamiaru kończyć tej relacji i wie, że taka miłość zdarza się tylko raz w życiu. Zdawać by się mogło, że taka sytuacja, w której dostaje się głuche telefony, anonimowe listy z pogróżkami, gdzie ktoś zaczepia cię na ulicy i grozi ci, że masz stąd bardzo szybko się oddalać, ponieważ nikt nie chce takiej osoby jak ty. Że to jest taka sytuacja, w której Mariola jest w jakimś apogeum sytuacji i w jakimś kompletnie skrajnym momencie, który zaraz sprawi, że zadecyduje o końcu tego romansu albo zrobi coś sobie, żeby zakończyć tę straszną sytuację. Ale nic takiego się nie dzieje. Kiedy te pogróżki Mariola zaczyna otrzymywać, kiedy społeczność bardzo jasno się wyraża negatywnie o tym romansie, jest 1997 rok. I od tamtego momentu romans Marioli i Jerzego trwa przez kolejne 4 lata. Mariola żyje z tymi głuchymi telefonami, z tą świadomością, że jest persona non grata w Czarnej Białostockiej, że nikt jej nie szanuje. Ma zaledwie kilka sojuszniczek wśród swoich przyjaciółek, nauczycielek w szkole, ale nie zwraca na to uwagi. Dla niej najważniejsza jest relacja z Jerzym, który zapewnia ją, że musi być cierpliwa, a niedługo będą razem. Piotruś ma wtedy 10-11 lat, więc domyślam się, że Jerzy mógł mieć plan, że do 18 roku życia będzie z matką dziecka, a potem będą mogli się rozejść razem ze swoją żoną. To jest też czas, kiedy w życiu Marioli jej najważniejsza, tak by się mogło zdawać, postać, jaką jest matka, zaczyna, już wcześniej powiedziałam, że zaczęła się negatywnie wyrażać o tym związku, namawiają do rozstania, ale warto też poświęcić uwagę tej relacji Marioli z matką, która była na wskroś toksyczna. Wojciech Kuczok oczywiście w swojej książce Czarna fabularyzuje akta tej sprawy, ale myślę, że możemy mieć do niego olbrzymie zaufanie, ponieważ jedyne co dodał to może jakieś emocjonalne stany swoich bohaterów, ale w książce pokazuje, jak bardzo matka osaczała Mariolę, w jak straszny sposób się o niej wypowiadała, jak wielką presję na niej wywierała. Do tego stopnia była skoncentrowana na swojej córce. Właściwie to jedynej osobie, której pozostała, ponieważ wiele lat wcześniej zmarł jej mąż, czyli ojciec Marioli, co też dziewczyna bardzo ciężko przeżyła. Ojciec też ciężko chorował, więc córka była zobowiązana niejako emocjonalnie i też życiowo do tego, żeby się ojcem zajmować. Więc panie zostały ze sobą same i matka dostała takiej obsesji na punkcie swojej córki, że po każdym jej powrocie do domu wyciągała z kosza na brudne ubrania jej bieliznę i sprawdzała, co jest na tej bieliźnie, czy córka uprawiała seks, czy nie uprawiała seksu, sprawdzała jej pościel, sprawdzała jej rzeczy, podsłuchiwała rozmowy telefoniczne. Mariola była osaczona nie tylko przez społeczność w Czarnej Białostockiej, ale także przez swojego ukochanego i jedynego rodzica. Co więcej, wszystko na to wskazuje, że to właśnie ze strony matki wypłynęły pierwsze informacje do rodziny Jerzego o romansie. To trudno trochę zrozumieć, przynajmniej ja mam z tym trudności, że z jednej strony cała miejscowość huczy od plotek o romansie nauczycielki z przewodniczącym Rady Rodzicielskiej i jeszcze znanym biznesmenie w takiej miejscowości, a z drugiej strony rodzina Jerzego nic o tym nie wie. Ale domyślam się, że w takich sytuacjach funkcjonuje świetnie to jako tajemnica poliszynela, czyli wszyscy o tym wiedzą, nikt o tym nie rozmawia. I jakimś cudem nikt nie ma odwagi skonfrontować tego z rodziną, więc żona Jerzego oraz jego córki się o tym nie dowiadują. Ale w pewnym momencie to właśnie matka Marioli postanawia poinformować rodzinę Jerzego o tym, że ma on romans z jej córką. Trudno mi sobie wyobrazić, jak bardzo zdradzona może się czuć Mariola w takiej sytuacji. Ja oczywiście, broń Boże, nie bronię osób, które zdradzają swoich współmałżonków. Absolutnie tego nie oceniam, ale skupiam się trochę na postaci Marioli, która jest przez matkę w wieku już teraz 40 paru lat kontrolowana do tego stopnia, że matka sprawdza, kiedy córka ma dni płodne, badając jej bieliznę. Kiedy tutaj, nie wiem w jaki sposób ona do tego dochodziła, ale kiedy to Wojciech Kuczuk pisze w swojej książce, że kiedy upławy na tej bieliźnie były jasne, takie mleczne, to matka była przekonana, że ten stosunek płciowy był. Notowała to wszystko. No, to jest po prostu coś, co nie mieści mi się kompletnie w głowie. Jak bardzo można kogoś osaczać, jak można mieć olbrzymie i chore poczucie kontroli, potrzebę poczucia kontroli nad swoim dzieckiem, a później to dziecko i tak zdradzić. Więc myślę, że Mariola to osaczenie czuła już z każdej strony i na pewno musiało być to dla niej bardzo trudne. W 2001 roku Jerzy Popławski, który przez 4 lata zapewniał Mariolę o swojej ogromnej miłości oraz o tym, że niedługo rozstanie się z żoną dla swojej ukochanej, który czekał tylko do tego, aby Piotruś podrósł, żeby już przeżył to jakoś na spokojnie, ten rozwód rodziców, nagle, dosłownie z dnia na dzień, informuje nauczycielkę, że to koniec, że ich związek się kończy, że to już nie ma sensu. Mariola po pierwsze jest porażona od tej wiadomości, po drugie jest kompletnie załamana. A ta relacja, w którą była bezgranicznie zaangażowana, właśnie przestała istnieć. Kogo Mariola ma w swoim życiu? Jerzy zapewnia Mariolę, że to nie chodzi o nią, tylko o niego. Że to on nie może dłużej ciągnąć tej znajomości, ponieważ jest ona destrukcyjna dla jego rodziny. Destrukcyjna dla jego dwóch starszych córek, dla jego żony, dla Piotrusia, że plotki i niechęć społeczeństwa koncentruje się właśnie na nich i że to nie jest do zniesienia i on nie może ich narażać na takie przykrości. Ciekawe, że robi to dopiero po 4 latach. Twierdzi też wtedy, że chce zawalczyć o swoje małżeństwo, ponieważ sobie zdał sprawę z tego, że jednak zależy mu na żonie. Ale przede wszystkim oczywiście argumentował to w ten sposób, że robi to dla Piotrka, który ma wówczas 11 lat i potrzebuje przy sobie ojca, że to jest jego odpowiedzialność, żeby synek miał tak samo kompletną rodzinę, jak jego starsze już dorosłe córki. Na Marioli robi to piorunujące wrażenie, zresztą nie trudno się dziwić. Przechodzi załamanie nerwowe i z takiej pewnej siebie, uśmiechniętej, radosnej kobiety nie zostaje zbyt wiele. Mariola nie jest już sobą. Jest smutna, rozżalona, rozedrgana, zdesperowana. Przez kilka miesięcy jej stan zdrowia nie polepsza się i Mariola zaczyna chorować na depresję. Efektem tej choroby, właściwie to skutkiem tej choroby, są dwie nieudane próby samobójcze. Życie Marioli od tamtego momentu, kiedy słyszę od Jerzego, że to koniec, zmienia się diametralnie. I najpierw ten żal i smutek i poczucie rozpaczy, które dominują jej życie, powoli przeradza się w niebezpieczne emocje, takie jak złość i agresja w stosunku do Jerzego. W Marioli rośnie najprawdopodobniej jakaś niesamowicie wielka żądza zemsty. Chce wymierzyć sprawiedliwość, chce najbardziej na świecie ukarać Jerzego za to, co jej zrobił. Ja dzisiaj z perspektywy tych wszystkich wiadomości i materiałów, które znam na temat tej sprawy, domyślam się, że motywacja Jerzego mogła być też podyktowana czymś innym. I tutaj w jednym z filmów dokumentalnych na temat tej sprawy słuchałam właśnie wypowiedzi jakiegoś socjologa czy psychologa społecznego, który właśnie mówił o tym, jak takie małe miejscowości często funkcjonują, gdzie są takie mocne figury w takiej społeczności. Czyli zazwyczaj jest to ksiądz, proboszcz, zazwyczaj jest to jakiś burmistrz, wójt, jest to zazwyczaj kilku właśnie takich najlepiej funkcjonujących przedsiębiorców, którzy też zapewniają miejsca pracy. I są to nauczyciele, jacyś ludzie wykształceni. I to jest taka społeczność, która gdzieś tam funkcjonuje. To jest pełni też rolę takiej rady społecznej. No jest to dość znany taki model. I w takim modelu się funkcjonuje, grając według pewnych zasad tej społeczności. A jedną z tych zasad jest lojalność i bycie w porządku. I jeżeli się z tego człowiek wyłamuje i skazuje się na ostracyzm ze strony tej społeczności, czy jakiś mocny sprzeciw, to nie można sobie tak po prostu potem funkcjonować w takiej społeczności bez dużych konsekwencji. I podejrzewam, że Jerzy nie był w stanie znieść tego, że jego status społeczny po prostu się zmieniał, że już nie był tym szanowanym obywatelem, mieszkańcem Czarnej Białostockiej, tylko po prostu był gościem uwikłanym w romans z nauczycielką, który nie szanuje swojej żony, nie szanuje swoich dzieci, że ma to wszystko gdzieś. I bardzo możliwe, że to też był jeden z głównych motorów i podstaw do tej decyzji o zerwaniu znajomości z Mariolą. 25 kwietnia 2001 roku jest środa. Mariola Myszkiewicz, jak w każdy dzień roboczy, udaje się do szkoły. Ale tego dnia zaczyna pracę po południu. I mimo to w pracy pojawia się o 9:30. Najpierw idzie do sekretariatu, tam prosi klucz do gabinetu lekarskiego i jako powód podaje, że musi skorzystać z wagi. Otrzymuje ten klucz bez problemu. Chwilę przed 10:00 zaczepia dwóch uczniów na korytarzu, których prosi o przysługę. Chłopcy mają udać się do klasy 4B i wywołać Piotrka Popławskiego, który ma pilnie stawić się w gabinecie lekarskim, gdyż pielęgniarka na niego czeka. Uczniowie oczywiście wykonują polecenie swojej ulubionej nauczycielki, idą do klasy Piotrka, zaczyna się tam wtedy lekcja plastyki. Piotrek zgodnie z prośbą kieruje się do gabinetu lekarskiego, gdzie czeka na niego pielęgniarka. Ale kiedy wchodzi do gabinetu, widzi, że to nie pielęgniarka, lecz Mariola. Piotrek jest zdziwiony, ponieważ wie już o romansie tej nauczycielki z ojcem. Kobieta jednak po wejściu chłopca do gabinetu szybko zamyka drzwi. Mówi Piotrkowi, żeby usiadł, bo chce z nim porozmawiać. I wtedy ze swojego plecaka wyciąga nóż introligatorski i bez zastanowienia, bez zawahania zadaje swojemu uczniowi około 20 ran kłutych. Celuje w szyję, okolice pleców, pach. Chłopiec nieudolnie próbuje się bronić, ale po chwili pada na ziemię. Na korytarzu nauczycielki, które właśnie przechodzą obok, słyszą podniesione głosy i krzyki wydobywające się za drzwi gabinetu lekarskiego. Są też takie relacje, ale one nie zostały potwierdzone nigdzie, że spod drzwi tego gabinetu wylewała się krew. Piotrek bowiem chciał przede wszystkim uciec przez drzwi, które były zamknięte przez Mariolę. Później policjant, który był pierwszy na miejscu zbrodni, mówi o tym, że było widać odbite ręce, zakrwawione właśnie dziecięce na tych drzwiach. Kobiety są przerażone i próbują dostać się do środka, ale Mariola z całej siły te drzwi przytrzymuje. W końcu nauczycielowi wychowania fizycznego udaje się wyważyć te drzwi. Z kabinetu wtedy wybiega zakrwawiona Mariola. Nauczyciele w ogóle są zaskoczeni tym widokiem, oni nie wiedzą, co tam się stało, więc nikt jej nie goni. Wszyscy skupiają się na tym, co zastali w gabinecie i wygląda to jak scena finałowa z filmu Quentina Tarantino. Wszędzie jest krew. Na podłodze, na ścianach, na meblach, a na podłodze leży przykryty białym fartuchem zakrwawiony Piotr Popławski. Przede wszystkim od razu zostaje wezwana karetka, ale chłopiec umiera, zanim w ogóle pogotowie przyjeżdża na miejsce. Za przyczynę śmierci na pierwszy rzut oka oczywiście uznano wykrwawienie z powodu licznych ran kłutych i ciętych. I jako że wokół szkoły zaczyna dziać się wiele, bo przyjeżdża pogotowie, policja, to przechodnie, którzy to widzą, szybko się gromadzą, no i pocztą pantoflową roznosi się po całej czarnej białostockiej informacja, że coś poważnego stało się w szkole, pod którą zaczynają gromadzić się przerażeni rodzice, ponieważ już wiadomo, że coś stało się jednemu z uczniów i nie wiadomo tak naprawdę któremu. I prawdopodobnie pod tą szkołą stoi także Jerzy Popławski, jego żona, którzy jeszcze nie wiedzą, że właśnie w tej szkole zmarł przed chwilą ich syn. Na tamten moment, kiedy już okazuje się, że Piotr nie żyje, że ktoś go zaatakował, kiedy szybko się okazuje, że Mariola wzięła klucz do tego gabinetu, że wybiegła, przecież była widziana przez świadków, bardzo szybko okazuje się i staje się jasne, co tak naprawdę się stało. Policja zaczyna poszukiwania Marioli Myszkiewicz, wydaje za nią list gończy. Mieszkańcy Czarnej Białostockiej są niezwykle poruszeni i pomagają po pierwsze w poszukiwaniach zbiegłej nauczycielki, też starając się wesprzeć rodzinę Popławskich i bardzo się angażują w poszukiwania kobiety. Co dzieje się z Mariolą, kiedy ucieka ze szkoły? Ucieka z Czarnej Białostockiej, jest totalnie roztrzęsiona. Chwilę po dokonaniu tej zbrodni na trasie wyjazdowej z Czarnej w kierunku drogi na Białystok Sokółka Mariola łapie stopa. To bardzo dziwne w ogóle, że udaje jej się złapać, ponieważ jest cała pokryta krwią. Kobietę podwozi mężczyzna jasnozielonym Fiatem 126P, maluszkiem. Próbuje się ukryć w pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej. Zbliża się maj, więc jest dość ciepło, nie grozi jej zamarznięcie w nocy. I pieszo przez kilka dni idzie przed siebie i w taki sposób dociera do Marek pod Warszawą, gdzie prosił o azyl w zakonie. Mariola absolutnie nie wie, co ma robić, ale wie, że nie udaje się ukrywać przez całe życie, więc powoli zastanawia się, czy nie zgłosić się na policję. Opowiada o takiej sytuacji, która jest z pogranicza baśni wręcz, ponieważ powiedziała to, że ostatniej nocy, kiedy przebywała w tej puszczy, spotkała watahy wilków, które oczywiście to nie jest nic dziwnego w takiej puszczy. Wilki tam normalnie żyją. A że to są drapieżniki, to taką wycieńczoną, bezbronną, osamotnioną kobietę mogłyby z łatwością zaatakować. Mariola mówi o tym, że kiedy spotkała te wilki, to akurat siedziała pod jakimś drzewem i jeden najprawdopodobniej samiec alfa z tego stada podszedł do niej, obwąchał ją i poszedł dalej, wziął całą tę watachę ze sobą. I to podobno dla Marioli był taki znak, że ma żyć, że to nie jest tak, że los chce, żeby ona umarła. Wtedy też podejmuje decyzję, że zadzwoni do swojej siostry i odda się w ręce policji. W nocy z 26 na 27 kwietnia 2001 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego namierzają Mariolę Myszkiewicz w tym właśnie zakonie w Markach, gdzie zostaje zatrzymana w nocy właśnie z 26 na 27 kwietnia. Zostaje jej postawiony zarzut zabójstwa 11-letniego Piotra Popławskiego. Trafia też do aresztu, gdzie od razu przyznaje się do popełnienia zbrodni. Podczas przesłuchania Mariola przedstawia całe zajście i twierdzi, że zwabiła chłopca do gabinetu, ponieważ chciała z nim porozmawiać, ale Piotrek zareagował bardzo agresywnie, wyzwał ją, a tej zniewagi Mariola nie wytrzymała i w afekcie zaatakowała chłopca i stanowczo zaprzeczyła, jakby romans z Jerzym miał tutaj jakiekolwiek znaczenie w tej sprawie. Niestety ten nóż introligatorski, który miała schowany w plecaku, musiała zabrać ze sobą wcześniej, kilka godzin wcześniej. Poza tym, jeżeli był to afekt, to dlaczego była w szkole wcześniej, parę godzin przed tym, jak zaczynała faktycznie pracę? Dlaczego poprosiła Piotrka, którego już nawet chyba nie uczyła w tamtym czasie? Dlaczego zamknęła ten gabinet na klucz? To były pytania, które trzeba było Marioli postawić i które zdecydowanie nie potwierdzały jej teorii o tym, że był to afekt. Mariola została poddana badaniom psychologicznym i psychiatrycznym. Specjaliści zgodnie uznali, że kobieta w chwili zbrodni była poczytalna, ale co więcej, nie działała w afekcie. I świadczyły o tym pewne zachowania Marioli w chwili zabójstwa, czyli przytrzymywanie drzwi siłą, aby nikt nie mógł dostać się do środka, czy też chęć ukrycia zwłok przez przykrycie białym fartuchem. Znaczy się nieudolnie, no ale podejrzewam, że w takim amoku nie myślała zbyt rozsądnie. Do tego policja, przeszukując mieszkanie Marioli, odnalazła list do Jerzego Popławskiego, którego treść nie została nigdy upubliczniona. Jest on jednak potwierdzeniem bliskiej relacji Jerzego Popławskiego i Marioli Myszkiewicz. Nie wiem, dlaczego też tak część mediów podaje, że ten list nie został upubliczniony, chociaż w materiale Zbrodnie prawdziwe, który prowadził Marek Włodarczyk, jest przeczytana treść jakiegoś listu. Nie wiem, czy to jest może jakaś interpretacja wolna tworząca ten program, czy to po prostu faktycznie był ten list. W każdym razie tylko oni podali treść tego listu. Mariola zostaje oskarżona o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Stanęła przed sądem okręgowym w Białymstoku. Prokuratura przede wszystkim zarzucała Marioli, że motywem jej tej zbrodni była chęć zemsty na kochanku, co zresztą wcześniej powiedziałam, ponieważ nacisk na ten motyw kładł też Wojciech Kuczek, który miał dostęp do akt. Głównym dowodem miało być narzędzie zbrodni, czyli ten nóż introligatorski, którym Mariola zabiła chłopca. Co więcej, ten nóż był prezentem od Jerzego Popławskiego. Jednym ze świadków w postępowaniu był znajomy rodziny Popławskich, który zeznał, że Mariola 24 kwietnia, czyli dzień przed zabójstwem, przyszła do domu Jerzego i zażądała od niego mieszkania oraz pomocy w ucieczce z miasteczka Czarna Białostocka. Prawdopodobnie dlatego, że nie mogła dłużej znieść tej atmosfery, która wokół niej narastała. Podczas procesu wszystkich najbardziej interesowała sama Mariola, a raczej jej reakcje, tak na dobrą sprawę to ich brak, ponieważ nie okazywała żadnych emocji, była kompletnie wycofana. Natomiast trzeba przyznać i trzeba to oddać Marioli, że przyznała się do winy, przeprosiła rodzinę, przeprosiła Jerzego, przeprosiła wszystkich, których skrzywdziła, a także swoją matkę. W chwili dokonywania zbrodni miała też przy sobie plecak, w którym miała wszystkie dokumenty, w tym paszport, co też mogłoby świadczyć o tym, że to zaplanowała i już planowała także ucieczkę. 15 lutego 2002 roku zapadł wyrok w tej sprawie i Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał Mariolę Myszkiewicz za winną i skazał kobietę na 25 lat pozbawienia wolności. Obrona Marioli złożyła apelację do wyroku, która została odrzucona. Został również złożony wniosek o kasację tego wyroku, który został odrzucony przez Sąd Najwyższy w 2003 roku. Co ważne, rodzina Piotrusia nigdy nie zaskarżała tego wyroku, uznając go za niski. Przyjęła go z godnością i mam wrażenie, że ta cała tragedia była dla nich oczywiście olbrzymim ciosem, ale nie wiem, to jest jakaś taka moja interpretacja, że mam wrażenie, że wszyscy dorośli zaangażowani w tę sprawę zrozumieli, że to przez ich złe wybory życie straciło dziecko. Oczywiście absolutnie tutaj nie obwiniam ani matki Piotrka, ani jego ojca. Przecież to nie oni odebrali mu życie. To zrobiła Mariola w jakimś totalnym szale. No ale znów pojawia się taki motyw tej moralnej odpowiedzialności. Czy można sobie tak kosztem cudzych emocji, komfortu, lojalności, nie wiem, igrać na cudzych uczuciach? I mówię tutaj nie tylko o Jerzym w stosunku do swojej żony, ale też do Marioli. Że jednak nasze emocje i uczucia i nasze związki kurczę, relacje między ludźmi to są takie najczulsze struny, które potem potrafią bardzo mocno wibrować w przyszłości i mogą być te dźwięki potem nie do uciszenia, że tak posługując się taką metaforą. Takie ciekawostki nie do końca potwierdzone, podawane na przykład tylko przez jedno źródło, na przykład przez Wyborczą białostocką, to, że 2 dni przed zabójstwem Mariola zlikwidowała konto bankowe, wyciągając wszystkie środki, co mogłoby potwierdzać, że planowała faktycznie ucieczkę za granicę. A w dzień zabójstwa chłopca przed zjawieniem się w szkole była widziana w pobliskiej przechodni i tam podobno uskarżała się na złe samopoczucie. Warto też dodać, że w trakcie odsiadywania wyroku została poważnie pobita przez współwięźniarki i kilka dni spędziła w śpiączce, a kilka tygodni w szpitalu. Dzisiaj, w 2021 roku, Marioli do odsiedzenia pełnego wyroku zostało 4 lata, ale wiem, że mogła się ubiegać o przedterminowe zwolnienie, takie warunkowe. I nie wiem, czy je otrzymała, czy nie. Z tego, co wiem, Mariola dobrowolnie poddała się karze i wiedziała absolutnie, że popełniła straszny czyn, zresztą wielokrotnie ubolewała. No, kiedy wyjdzie z więzienia, będzie miała prawie 60 lat. Smutne życie Marioli Myszkiewicz, ale też tragicznie zakończone życie Piotrka. Tragiczne wybory Marioli, godne absolutnego potępienia. Fatalne wybory ojca Piotrka, który tak bardzo chciał mu zapewnić bezpieczeństwo, a z drugiej strony robił wszystko, żeby wszyscy jego bliscy ponosili straszne konsekwencje jego, moim zdaniem, głupich wyborów. Myślę, że takie sytuacje jak miłość w trakcie trwania małżeństwa mogą się zdarzyć. I oczywiście świat zna takie historie, kiedy ludzie się po prostu rozstają i tworzą nowe związki. Ale najgorsze jest to, kiedy ktoś nie ponosi odpowiedzialności za to, nie bierze odpowiedzialności za to, że właśnie w taki związek wchodzi, że inny związek wciąż trwa. Dlatego myślę, że lekcja, jaką możemy wyciągnąć z tej historii, to żeby podejmować dobre decyzje i brać odpowiedzialność za nie. Że nierozwiązane, ciągnące się latami sprawy czasami potrafią przynieść bardzo krwawe żniwa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Zapraszam Was do kolejnych. Jeżeli jesteście zainteresowani moją książką, to zachęcam do wejścia na stronę www.małekońceświata.pl. Tam możecie kupić książkę lub audiobook. I przypominam, że w zeszłym miesiącu, w lipcu, czy tam 2 tygodnie, czy 3 tygodnie temu, pojawił się odcinek jedyny dotychczas płatny o sprawie Magdaleny Żuk i możecie go sobie odsłuchać na stronie www.justynamazur.pl/mz i tam możecie go nabyć. Połowa z każdego odcinka, 5 zł, przekazujemy na Fundację La Strada. Więc zachęcam Was do wysłuchania tego odcinka i wsparcia Fundacji La Strada, zajmującej się przeciwdziałaniem niewolnictwu i handlowi ludźmi. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Życzę Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się we wrześniu, ponieważ teraz muszę zająć się swoim małżeństwem bardzo świeżym i lecimy w podróż poślubną i musimy odpocząć po tym bardzo intensywnym półroczu, ale myślę, że tuż po przylocie usłyszymy się znowu, ponieważ biorę mnóstwo książek trukrajmowych, na które ostatnio nie miałam czasu i odpoczywając będę już sobie nowe historie zbierać, więc będę też miała o czym opowiadać przez najbliższe miesiące. Dziękuję Wam jeszcze raz, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.